Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja ze studia Telewizji Trwam w Warszawie. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone w studiu Telewizji Trwam. Bardzo gorąco witam naszego gościa, panią premier Beatę Szydło, prezesa Rady Ministrów. Szczęść Boże, pani premier.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani premier, rocznica Radia Maryja, 26. rocznica powstania Radia Maryja. Bardzo gorąco na początku tego spotkania dziękujemy za list z życzeniami i urodzinnymi pozdrowieniami.
A ja chcę jeszcze raz złożyć serdeczne życzenia całej rodzinie Radia Maryja, oczywiście ojcom, podziękować za wspaniałe dzieło, które cała rodzina Radia Maryja realizuje dla Polski. Nie mogłam uczestniczyć osobiście ze względów, z powodów osobistych, rodzinnych, ale jeszcze raz proszę przyjąć ode mnie serdeczne życzenia i podziękowania, bo przede wszystkim trzeba dziękować.
Jako ludzie zatroskani o naszą ojczyznę, oczywiście chcemy rozmawiać o naszej ojczyźnie, o Polsce. Pani premier, jutro kolejny smutny dzień w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zajmą się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne, no właśnie, czy konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Pani premier Grzegorz Schetyna, który został wskazany we wniosku jako kandydat na premiera, zarzucił rządowi m.in. brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada. Więcej w uzasadnieniu wniosku wskazano również na bieżącą politykę rządu, któremu Platforma zarzuca m.in. wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej oraz niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy też sądów.
To jest oczywiście stek bzdur i kłamstw, pomówień i jest to wniosek żałosny. Ja jutro o tym będę mówić w Sejmie, ale warto przy tej okazji odnieść się do kilku przynajmniej zarzutów, które są oczywistymi kłamstwami. Na początek chcę powiedzieć bardzo jasno. Polski rząd potępił wszelkie i potępia wszelkie przejawy oczywiście antysemityzmu, faszyzmu, wszystko to, co godzi w normalne funkcjonowanie państwa, jest dla nas, to odrzucamy i mówimy o tym bardzo wyraźnie. Mówił o tym wicepremier Gliński, mówił o tym minister Błaszczak, mówiłam o tym ja, minister Waszczykowski. Praktycznie wszyscy ministrowie chyba wypowiadali się na ten temat bardzo jasno i bardzo głośno. Więc jest to oczywiste kłamstwo, natomiast jest to manipulacja zrobiona po to, ażeby po raz kolejny uderzyć w rząd. No i właśnie, dlaczego? Można by zapytać, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście opozycja ma prawo zgłaszać wnioski o wotum nieufności, ale sama nazwa wskazuje konstruktywne. Natomiast w tym wniosku nie ma nie tylko jakichś konstruktywnych propozycji programowych dla Polski, ale jest wręcz po prostu próba destabilizacji tylko i wyłącznie dla gry i dla interesu politycznego. I z tym ja się po prostu zgodzić nie mogę. Opowiadanie Polakom, straszenie dzisiaj Polaków, że ktoś chce wyprowadzić z Unii Polskę z Unii Europejskiej, jest oczywiście kłamstwem. Nikt takich zamiarów, a przynajmniej mój obóz rządzący, Prawo i Sprawiedliwość, nigdy nic takiego nie zamierzało, nie zamierza i wręcz powiem, będziemy bronić i przestrzegać przed każdym, kto chciałby taką rzecz uczynić. Natomiast proszę zwrócić też uwagę, kto to pisze. To piszą ludzie z obozu politycznego, którego przedstawiciele poparli haniebną rezolucję przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim, którzy donoszą na Polskę, którzy bez przerwy jeżdżą i skarżą na Polskę właśnie za granicą. Niektórzy w bardzo ostrych i mocnych słowach mówią, że to jest współczesna targowica. I myślę, że warto się zastanowić, czy tak rzeczywiście, czy te słowa nie są prawdziwe.
Trybunał Konstytucyjny i niezawisłość sądów to także śpiewka, która powraca bardzo często przez działaczy totalnej opozycji. Jakoby to rząd Prawa i Sprawiedliwości kierowany przez panią premier dokonywał swoistego rodzaju zamachu i na Trybunał Konstytucyjny i na wymiar sprawiedliwości, chcąc go zreformować.
Oczywiście tak. To jest kolejny argument nieprawdziwy. Ja pamiętam, kiedy byłam w Strasburgu bronić Polski, dobrego imienia Polski w czasie debaty, którą zorganizowali na wniosek właśnie tych donoszących posłów z Platformy Obywatelskiej w Europarlamencie, kiedy tłumaczyłam siedzącym na sali europarlamentarzystom, że Polska jest krajem suwerennym, ma prawo przeprowadzać reformy, jest krajem demokratycznym, jest krajem, w którym szanowane są wyznania, w którym krajem tolerancyjnym, w którym szanowany jest każdy człowiek, państwem bezpiecznym, a rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko, że nie łamie konstytucji, ale wprowadza reformy, które są konieczne, bo przecież system sądownictwa, pamiętajmy, że on, ten obecny jeszcze, jeżeli nie przeprowadzimy reform, jeżeli nie zakończy się ta debata o reformie sądowniczej pozytywnie, ale mam nadzieję, że tak będzie i że ten tydzień już te reformy zakończy, to przecież ten system sięga korzeniami jeszcze do czasów PRL-u. I musieliśmy to zrobić i każdy rząd wcześniejszy, który był, powinien był to przeprowadzić. I pytanie można zadać Platformie Obywatelskiej, dlaczego ten patologiczny układ cały czas jako rządzący utrzymywaliście? I wtedy w Strasburgu ta dyskusja, kiedy powiedziałam, kiedy pokazałam, że Polska jest państwem, które warto brać za przykład, państwem, z którego my, Polacy, jesteśmy dumni. A mam nadzieję przynajmniej, że wszyscy, bo mam wrażenie czasami, że europosłowie z totalnej opozycji i posłowie z totalnej opozycji wstydzą się Polski. Ja się szczycę Polską. Ja uważam, że Polska jest wspaniałym, najwspanialszym krajem na świecie, a Polacy są najwspanialsi, pracowici, uczciwi, lojalni, ludzie, którzy chcą dobra nie tylko dla Polski, ale też dla Europy. Myślimy z troską ogromną o tym, co stanie się z Unią Europejską. Dlatego, że mieszkamy tutaj w Europie i zależy nam na tym, żeby w Europie był pokój, żeby było bezpiecznie. Cieszymy się z tego, że możemy korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, ale nie boimy się też mówić o kryzysach w Unii Europejskiej, o tym, co trzeba poprawić. No bo każdy dobry gospodarz stara się tam, gdzie są błędy, te błędy naprawiać tam i zabiegać o swoje gospodarstwo. I tak powinniśmy czynić wszyscy.
Jaki projekt na uczestnictwo Polski w strukturach Unii Europejskiej, pani premier? Bo ta reforma jest konieczna. Widzimy rzeczywiście, że w różnego rodzaju, nawet w wielu obszarach swojego funkcjonowania Unia Europejska nie radzi sobie z podstawowymi problemami, po prostu nie domaga.
Nie radzi sobie i Polska o tym głośno mówi. Ja często słyszę w tej chwili takie oto narzekanie z różnych stron, ale najczęściej oczywiście wypowiadają to posłowie i europosłowie, politycy totalnej opozycji, że oto pozycja Polski w Europie i na świecie dramatycznie spadła, że się z nami nikt nie liczy. No, muszę powiedzieć, że słucham takich głosów ze zdziwieniem. Proszę zwrócić samej Unii uwagę w samej Unii Europejskiej. Przecież to dzięki determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu, że głośno od początku, kiedy rząd powstał, a przypomnę, że jeszcze przed powstaniem rządu te słowa padły i zaraz do tego powrócę, mówiliśmy o tym, że kryzys migracyjny jest źle prowadzony w Europie, że to nieodpowiedzialna polityka migracyjna polityków europejskich, a szczególnie pani kanclerz Merkel, doprowadziła do tego głębokiego kryzysu migracyjnego. Kiedy wskazywaliśmy, jakie sposoby wyjścia z tego kryzysu powinny być podjęte, na początku nas wyśmiewano, mówiono, że jesteśmy odosobnieni, mówiono, że nie mamy racji. Budowano na tym tle całą taką politykę strachu, straszenia Prawem i Sprawiedliwości, epatowania nami jako politykami, którzy nie potrafią się zachować na salonach europejskich. Potrafimy się doskonale zachowywać, ale nie chcemy być salonowcami europejskimi, tylko chcemy być uczciwymi Europejczykami i tacy jesteśmy, pokazujemy to z troską, gdzie trzeba naprawić politykę europejską. Dzisiaj Europa mówi naszym głosem. Dzisiaj ta polityka migracyjna jest właśnie w ten sposób prowadzona.
Bo przypomnijmy, pani premier, że system relokacji się nie sprawdził. Polskę próbowano straszyć karami 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego, nielegalnego imigranta, a do tego między innymi Francja groziła palcem i mówiła, że Polsce mogą zostać odebrane fundusze strukturalne.
No tak, i mówiono nam, że nie jesteśmy też dobrymi chrześcijanami, bo nie pomagamy innym i ja mam zaraz argumenty, które przedstawię, że Polska prowadzi politykę humanitarną naprawdę na bardzo wysokim poziomie i polski rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza ogromne kwoty, żeby ludziom pomagać. Jeszcze kiedy zapadały decyzje w Unii Europejskiej, kiedy był rząd Platformy i PSL-u, kiedy podjął tą szkodliwą decyzję o poparciu polityki migracyjnej, a wystarczyło wówczas, by polski premier tam będący się sprzeciwił i powiedział nie zgadzam się.
Nie zdradziłby też Grupy Wyszehradzkiej.
Nie zdradziłby też Grupy Wyszehradzkiej, ale ówczesna premier po prostu spłacała dług za przewodniczącego Tuska, który otrzymał za spolegliwość funkcję w Unii Europejskiej. No trzeba sobie to jasno jasno i wyraźnie powiedzieć. Udowodnił to również potem swoim zachowaniem, kiedy bezkrytycznie poddawał się woli większości brukselskiej. To wtedy wówczas z mównicy sejmowej w polskim parlamencie premier Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie: my chcemy pomagać, musimy pomagać, to jest nasz obowiązek, ale pomagajmy tam na miejscu. I dzisiaj ta polityka jest realizowana. Zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną i poprzez struktury Unii Europejskiej i robimy własne projekty i poprzez organizacje Kościół w Potrzebie i poprzez Caritas i inne dzieła, które są realizowane. I muszę powiedzieć tak, że otrzymujemy stamtąd, między innymi z Syrii, podziękowania i Polska jest wskazywana jako państwo, które bezinteresownie pomaga i państwo, które robi to i czyni to skutecznie. I taka polityka migracyjna powinna być realizowana i będzie realizowana, mam nadzieję, w Unii Europejskiej, bo ta refleksja już przyszła. Ale przyszła ta refleksja dlatego, że znalazł się ktoś odważny, ktoś tak odważny jak minister Błaszczak na Komitecie Ministrów Spraw Wewnętrznych odpowiadających za politykę migracyjną w poszczególnych krajach i potem ja na Radach Europejskich, kiedy głośno mówiliśmy: nie tak, nie tędy idziemy, chodźmy inną drogą, tą drogą, której potrzebują ludzie, a nie politycy, bo dzisiaj można powiedzieć tak, czasami miałam wrażenie, że politycy europejscy kupili sobie święty spokój i spokój z własnego sumienia, bo uważali, że jeżeli przeznaczą jakieś, zabiorą do siebie, do swoich państw jakieś niewielkiej ilości osób potrzebujących tej pomocy, w dużym stopniu również to są przecież migranci ekonomiczni, a nie tak naprawdę ci, którzy rzeczywiście mają zagrożone życie, to usypiają, mają to swoje sumienie, mają zaspokojone. Ale co z tego, kiedy miliony ludzi na świecie potrzebują pomocy i do nich ta pomoc nie dociera. Więc zastanówmy się i zróbmy coś, co będzie właśnie kierowane do nich. I Polska tak to czyni.
Pani premier, kilkadziesiąt godzin temu na Twitterze pani premier wpisała między innymi następujące słowa: bez względu na wszystko najważniejsza jest Polska, dbająca o rodzinę, wartości, bezpieczna, wyrosła na fundamencie chrześcijańskim, tolerancyjna i otwarta. Do tych niektórych sformułowań chciałbym się także w naszej rozmowie odnieść, pani premier, ale trzeba rozpocząć od rodziny. Mijają 2 lata rządów pod kierownictwem pani premier. Rodzina była tym oczkiem w głowie, była tym centralnym projektem i w kampanii wyborczej, ale także w realizacji bardzo konkretnych poczynań, które wychodzą naprzeciw potrzebom polskiej rodzinie.
Ja jestem z tego bardzo dumna, dlatego że poprzednicy nasi nie zwracali zupełnie na rodzinę uwagi. I mimo że były oczywiście realizowane projekty, które miały wspierać na przykład matki, żeby mogły dzieci swoje oddawać do przedszkola, do żłobka, były próby jakiegoś takiego, tej polityki właśnie nakierowanej na to, żeby zabezpieczyć te potrzeby, to nigdy nie było to pod hasłem "robimy to z myślą o rodzinie". Nigdy to nie było w ten sposób pokazywane i ta rodzina była spychana gdzieś tam na margines, a ja też wiem doskonale, jak traktowane są rodziny wielodzietne, jak są rodziny biedne traktowane, rodziny, które nie do końca sobie radzą z tych mniejszych miejscowości, które są postrzegane, no, w niektórych miejscach do tej pory tak było, czy w niektórych ośrodkach po prostu jako, nawet można powiedzieć, pewnego rodzaju patologia. I oto nagle stało się, że ta rodzina stała się symbolem czegoś wspaniałego i stanęła w centrum zainteresowania polityki polskiego rządu. Mam nadzieję, że tak zostanie. Dlatego, że to nie jest tylko program Rodzina 500+. On był przełomowy, on zmienił myślenie, bo to była oczywiście i pomoc finansowa dla rodzin i to, że dzisiaj praktycznie wśród dzieci nie ma ubóstwa. To było też zabezpieczenie właśnie rodzin wielodzietnych, ale też zauważamy, że trochę więcej tych dzieciaków się nam rodzi, z czego się wszyscy cieszymy bardzo i mamy nadzieję, że tak będzie. Ale to był cały szereg różnego rodzaju działań poczynionych w tym roku, łącznie właśnie z opieką przedszkolną, ze żłobkami, ze zwróceniem uwagi na pomoc dla mam. Reforma szkolna również jest przecież tym dyktowana, program Mieszkanie Plus. A więc ten kompleksowy projekt doprowadził do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć tak, symbolem rządu Prawa i Sprawiedliwości była, jest i niech tak zostanie, niech będzie rodzina. Bo po co i dla kogo to wszystko robimy? Robimy to dla ludzi. I oczywiście wszystkie działania, które podejmujemy, jeżeli mówimy o inwestycjach, jeżeli mówimy o polityce zagranicznej, jeżeli mówimy o energetyce, etc., etc., to zawsze musimy to odnosić do człowieka. I ja mam nadzieję, że takie myślenie w polityce już w Polsce pozostanie na dłużej.
Bardzo ważna sprawa w tym obszarze tematycznym, pani premier, to także zakaz zabierania dzieci rodzinom z powodu biedy. To był ogromny problem, z którym borykali się rodzice, którzy po prostu nie mieli możliwości związania przysłowiowego końca z końcem.
To było jedno z pierwszych naszych zobowiązań, ponieważ wszystkie te projekty, o których mówiłam też wcześniej, myśmy się do tego zobowiązali w kampanii wyborczej. Jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, idące do wyborów z konkretnym programem, bardzo szczegółowo napisanym, przygotowanym, przemyślanym. Wiele miesięcy spotkań w terenie z ludźmi, dyskusja, potem praca ekspertów, no doprowadziła do tego, że myśmy naprawdę byli na początku, w 2015 roku, kiedy rozpoczęliśmy rządzenie, byliśmy po prostu do tego przygotowani. I tam znalazły się konkretne zobowiązania, z których się, mogę powiedzieć, na tym półmetku rządzenia praktycznie ze wszystkich już wywiązaliśmy. I właśnie ten problem odbierania dzieci rodzinom z powodu biedy to był jeden z takich naszych pierwszych zobowiązań i muszę powiedzieć, że dumna jestem z tego, że ten projekt został przeprowadzony tak szybko, że pan minister Ziobro doprowadził do tego, że projekt został zrealizowany, wprowadzony w życie i dzisiaj możemy powiedzieć, że no nie ma już tych wstydliwych, bo to trzeba powiedzieć, że to było, polskie państwo powinno się było wstydzić za to, że rodzicom się dzieci odbierało z biedy. Bo jeżeli rodzina sobie nie radzi, to państwo ma obowiązek pomóc tej rodzinie, a nie zabierać dziecko.
Bardzo konkretny obszar, także wskazany w tym twecie, bo do niego się odniosę jeszcze, pani premier, to rzeczywiście fundament chrześcijański i wartości. Dzisiejsza Europa, z niepokojem patrzymy na niektóre kraje Europy, sprzeniewierzyła się swoim fundamentom, sprzeniewierzyła się wartościom, zaczyna budować dom swojej przyszłości na jakichś lotnych piaskach, zgubnych ideologii. W tym całym szaleństwie Polska wydaje się być właśnie takim ostatnim bastionem, taką ostatnią samotną wyspą.
Polska jest naprawdę wyspą i oazą tolerancji, szanowania wartości, budowania na wartości swojej przyszłości. Musimy zadbać o to, żeby tak pozostało. Ja nigdy nie ukrywałam i nie ukrywam, że jestem osobą wierzącą, że jestem katoliczką. I to mi w życiu również bardzo pomaga i pomaga mi to też w polityce. I cieszę się, że praktycznie wszyscy moi koledzy, chyba wszyscy koledzy z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości są osobami właśnie praktykującymi, że się spotykamy na mszach, że się spotykamy na uroczystościach. Oczywiście to nie oznacza, że religia ma w jakikolwiek sposób zdominować funkcjonowanie państwa, ale państwo bez wiary, bez wartości jest nic nie warte i musimy o tym pamiętać. I ta tolerancja polska, która wywodzi się przecież jeszcze z wielu wieków przed, była zawsze przykładem tego, że dzięki temu naród polski przetrwał i polskie państwo przetrwało. Ja muszę powiedzieć, że otrzymuję ogromną ilość różnego rodzaju sygnałów, listów, ale też i w czasie rozmów moich za granicą słyszę od ludzi, którzy mówią, że są zafascynowani Polską i właśnie tym, że w taki sposób te wartości u nas są szanowane. Słynna sprawa już krzyża na pomniku świętego Jana Pawła II we Francji, która wywołała całą akcję później różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich i społecznych o ratowaniu krzyża, no pokazuje, że ludzie w Europie chłoną tych wartości, chcą tego. Europa zagubiła się, tracąc wartości i tak jak powinniśmy dbać o naród, o państwo, robić wszystko, żeby ten rozwój był jak najlepszy, to budowanie bez wartości po prostu nie ma sensu i powinniśmy zrobić wszystko i zadbać o to, żeby nigdy w Polsce tych wartości nie zabrakło. Słynne już zdanie prezydenta ówczesnego Francji, który wypowiedział do mnie w czasie spotkania na Radzie Europejskiej, kiedy toczyliśmy między sobą spór i on mi powiedział tak, że no, wy macie wartości i zasady, ale my mamy pieniądze. Ja mu odpowiedziałam, że ja wolę mieć zasady i wartości, a z pieniędzmi też sobie poradzimy, naprawdę, bo Polska to jest zaradny kraj.
I o krok byliśmy. To też także wspomnijmy, pani premier, od przyjęcia chociażby konwencji przemocowej, która była ogromnym zagrożeniem, chociażby tej zgubnej ideologicznej ustawy dotyczącej promocji gender. No i także uporaliśmy chociażby się z tą metodą, jaką jest in vitro.
Konwencja przemocowa to oczywiście było ogromne zagrożenie. My dzisiaj mówimy tak, że każdy ma prawo do decydowania o swoim losie, o swoim życiu i jeżeli ktoś chce skorzystać z in vitro, to ma do tego prawo. Natomiast państwo nie będzie i tego programu nie finansuje, ale finansujemy inne programy, które mają pomóc rodzinom nie mogącym mieć dzieci właśnie w tym, żeby te dzieci mieli. I pan minister Radziwiłł w Ministerstwie Zdrowia uruchomiał cały pakiet takich projektów i takich programów. Natomiast chcę powiedzieć, jak trzeba uważać na te słówka gender, które się pojawiają, można powiedzieć niewinne. Po angielsku ja czasami spieram się z moimi kolegami premierami, którzy mówią, że no, nie rozumieją, dlaczego Polska protestuje przy podpisaniu jakiegoś dokumentu, jeżeli słowo gender się pojawia, bo przecież to jest takie niewinne słówko, nic nieznaczące, no, bardzo dużo znaczące. Kiedy w deklarację rzymską w czasie uroczystości traktatów rzymskich podpisywaliśmy, to muszę powiedzieć, że moje wahanie, czy podpiszę tę deklarację, było do ostatniego momentu, ponieważ między innymi w tej deklaracji odniesiono się do gender i powiedziałam, że Polska w takim razie tego dokumentu podpisać nie może. I wtedy muszę powiedzieć, że ogromne zrozumienie było ze strony premiera Włoch, z którym osobiście rozmawiałam później już tuż przed podpisaniem tej deklaracji. On wtedy był jako gospodarz odpowiedzialny za przygotowanie tego dokumentu. Bardzo chciał, żeby wszyscy się podpisali. No i on mi przyznał rację. On mówi, no dobrze, dobrze, ja to rozumiem. No Włochy też są katolickim krajem i rozumieją to, ale u nas już to nie robi, w żaden sposób nie jest to problemem. No my dostrzegamy problem i staramy się zawsze, żeby jednak te wartości i zasady, które są w tej chwili podstawą również programu Prawa i Sprawiedliwości naszego rządu, były po prostu zachowane.
Pani premier, wartość ludzkiego życia jest wartością nadrzędną, a zatem powrócę do tego tematu, który już pojawił się w Sejmie, tak zwana aborcja eugeniczna.
Ja się cieszę, że ta inicjatywa została podjęta i że będzie, sądzę, nie będzie dyskusji, ten projekt zostanie poparty, przynajmniej ja na pewno opowiem się za, dlatego że to jest problem, który powinien być już dawno rozwiązany, nie został rozwiązany. Ja wiem, że to są problemy bardzo trudne, że sprawy światopoglądowe zawsze są najtrudniejsze, że zawsze wywołują też duże emocje. W ubiegłym roku no prawie że do kryzysu politycznego też doszło z tego powodu. No ale trzeba mieć odwagę, no. Trzeba mieć odwagę, jeżeli jesteśmy odważni w różnych sprawach, jeżeli przeprowadzamy trudne projekty, to trzeba mieć tę odwagę również i tu.
Bardzo trudny obszar dotyczący zreformowania i konieczności dokonania reform to służba zdrowia, która od wielu, wielu lat, pani premier, u nas bardzo mocno kuleje.
Pan minister Radziwiłł wprowadził już praktycznie cały pakiet ustaw, które mają reformować służbę zdrowia, bo po sieci szpitali wprowadziliśmy, w tej chwili już jest ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, a więc można powiedzieć, że mamy to domknięte. I teraz trzeba te projekty wprowadzić w życie, no i będziemy oczywiście mogli powiedzieć po analizie, czy to spełniło nasze oczekiwania. Ale na tym się nie kończy, bo żeby te projekty działały i żeby służba zdrowia przede wszystkim mogła normalnie funkcjonować i dobrze funkcjonować, to musimy też zadbać o to, żeby był uszczelniony system środków finansowych, które są przeznaczone, więc informatyzacja służby zdrowia. No wszyscy czekamy i kojarzy nam się reforma służby zdrowia, tak powszechnie kojarzy się z tym, żeby po prostu nie było kolejek. No, na to czekają pacjenci, na to czekają ludzie. No więc i sieć szpitali, i ten projekt o podstawie opiece zdrowotnej ma doprowadzić do tego, że tych kolejek nie będzie. Myśmy przeznaczyli, co chcę też podkreślić, pieniądze jeszcze w tym roku na dodatkowe świadczenia, między innymi na endoprotezy, na operacje zaćmy. Dodatkowe pieniądze zostały z budżetu państwa jeszcze na koniec roku przeznaczone, tak żeby można było więcej wykonać tych operacji, tych zabiegów. No, to będzie oznaczało również skrócenie kolejek i cierpienia tych, którzy po wiele lat do tej pory musieli czekać na takie zabiegi. Ale najważniejsza ustawa, z której ja powiem szczerze, że w całym tym systemie zmian w służbie zdrowia chyba najbardziej się cieszę, to są dwie ustawy. Pierwsza to są leki darmowe dla seniorów 75+, bo ulżyliśmy ludziom, którzy mają najniższe dochody i którzy większość swoich emerytur wydają po prostu na lekarstwa. A druga to jest przeznaczenie, ustawa przeznaczająca do 6% PKB w ciągu 4 lat na służbę zdrowia, bo to jest realne zwiększenie środków, nakładów finansowych na służbę zdrowia, które mają trafić do pacjenta.
No, tutaj też przedziwne zachowanie, przepraszam, że wejdę w słowo, działaczy Platformy Obywatelskiej, PSL-u, którzy rządzili przez 8 lat, no i nagle chociażby przy tych propozycjach podejmowanych przez rząd, kierowany przez panią premier, żądają nawet przyspieszenia, żeby to nie było tak rozciągnięte w czasie, no i rodzące się pytanie, co rzeczywiście zrobiono przez 8 lat, kiedy mieli możliwość podejmowania takich decyzji.
No tak, to jest oczywiście teatr polityczny, który opozycja odgrywa po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Jak się nie ma lepszego pomysłu, to robi się takie rzeczy. Oczywiście, że w służbie zdrowia nie zrobiono wiele i żadnych takich przełomowych reform nie było w ciągu tych 8 lat wprowadzanych. Myślę, że polityka ciepłej wody z kranu, bo tak to przecież było za czasów Platformy i PSL-u. Nie wchodźmy w problemy, nie próbujmy robić trudnych reform, tylko cieszmy się PR-em i cieszmy się popularnością. Do pewnego momentu to działało, potem przestało. No ale te 8 lat zaniechań niestety doprowadziło do tego, że trzeba było w ciągu tych zaledwie 2 lat podjąć się naprawdę bardzo poważnych reform i je przeprowadziliśmy z sukcesem. I ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, że na półmetku prac rządu Prawa i Sprawiedliwości większość projektów, które były zadeklarowane w kampanii wyborczej, została już wprowadzona w życie albo jest na etapie w tej chwili już prac parlamentarnych i naprawdę niewiele nam zostało takich, które jeszcze będą musiały być rozpoczęte. Więc mogę powiedzieć tak, że z czystym sumieniem 2 lata przepracowaliśmy naprawdę bardzo solidnie i bardzo uczciwie.
Zagadnienia społeczne i ustawy społeczne także bardzo ważne, pani premier, minimalne wynagrodzenie, obniżenie wieku emerytalnego, a także wzrost najniższych emerytur. To przecież także konkretne, wymierne zyski, które dotknęły pozytywnie kieszeni polskich emerytów i nie tylko.
Oczywiście i to jest ogromna zasługa tutaj Ministerstwa Rodziny właśnie, kierowanego przez panią minister Rafalską, która ma doskonały zespół z panem ministrem Szwedem, Michałkiewiczem, Zielenieckim. Kompleksowo przygotowali pakiet rozwiązań kierowanych właśnie do pracowników. To, że dzisiaj jest tak niskie bezrobocie, historycznie najniższe, to, że mamy właśnie minimalną płacę i minimalne wynagrodzenie za godzinę, to gwarantuje pracownikom już takie bezpieczeństwo, którego do tej pory nie było. Więc oczywiście jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, bo chcielibyśmy, żeby rynek pracy rozwijał się i w tym kierunku, żeby były coraz wyższe wynagrodzenia, no ale musimy też trochę jeszcze pewnie na to poczekać. Moim zdaniem największym wyzwaniem, które w tej chwili należy podjąć i trzeba zastanowić się, w jaki sposób tutaj znaleźć rozwiązania, to jest poprawienie bytu najniżej uposażonych, czyli po prostu emerytów, tej grupy, która jest w najtrudniejszej sytuacji. To jest ogromne wyzwanie dla państwa, bo oczywiście tu musi być stworzony mądry system, taki, który z jednej strony nie zaburzy finansów publicznych, państwo musi na to stać, no ale z drugiej strony ja przynajmniej mam świadomość tego, że jakieś rozwiązanie trzeba wypracować, bo w przeciwnym razie ten rozwarstwienie pomiędzy wynagrodzeniami tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, czyli w tej chwili to jest grupa emerytów, a tymi najlepiej zarabiającymi będzie się po prostu bardzo, bardzo szybko pogłębiało. To jest wyzwanie. Myślę, że warto, żeby było podjęte. No a też trzeba przypomnieć o kolejnym zobowiązaniu, które zostało spełnione, czyli przywróciliśmy sprawiedliwość społeczną, ponieważ została odwrócona szkodliwa, zła ustawa o podwyższeniu wieku emerytalnego, która bez konsultacji jakichkolwiek została wprowadzona przez rząd Platformy i PSL-u, a my skutecznie tę reformę odwróciliśmy i dzisiaj ludzie mają wybór. Mogą wybrać, czy chcą odejść na emeryturę, czy też nie, kiedy panie ukończą lat 60, a panowie 65.
Ale znowu przywrócenie tego wieku emerytalnego narobiło swoistego rodzaju ambarasu w Parlamencie Europejskim, bo się dowiedzieliśmy, że jeżeli kobiety przechodzą w wieku 60 lat na emeryturę, mają taką możliwość, mężczyźni w wieku 65 lat, że to jest dyskryminacja kobiet w Polsce, pani premier.
Tak, no ja już się przyzwyczaiłam do tego narzekania Unii Europejskiej na różne rozwiązania, które rzekomo są nieeuropejskie. Oczywiście najłatwiej wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia, dyrektywy zakazujące, nakazujące, a tak naprawdę realizujące cele dużych gospodarek, dużych państw. Proszę zwrócić uwagę, jaka w tej chwili się toczy walka o pracowników delegowanych. Wygraliśmy pierwszy etap, to udało się wprowadzić takie zapisy, właśnie również dzięki ministrom Polski i pani minister Rafalska i pan minister Szymański bardzo dzielnie walczyli. Wyłączyliśmy transport, teraz walczymy o przewoźników. Duży sukces ministra Adamczyka, który był w Brukseli właśnie w ostatnich dniach i mamy już koalicję 14 państw, które podobnie jak Polska sprzeciwiają się tej szkodliwej dyrektywie. I dla kogoś, kto nie interesuje się sprawami Unii Europejskiej, czy też nie wie, na czym ta kwestia polega, może się wydawać, no cóż to za problem, czym wy się tam zajmujecie, dlaczego to budzi takie emocje, dlaczego tak o tym dyskutujecie. No a chodzi o bardzo wymierną i konkretną sprawę, żeby przewoźnicy z Polski, z naszego regionu Europy, nie wytrzymali konkurencji z przewoźników zachodnich, konkretnie tutaj państwem, które dyktuje warunki, chce dyktować warunki, jest Francja. Każdy walczy o swoje. Wszyscy walczą o swoje interesy, o swoją gospodarkę i kiedy Polska zaczęła walczyć również o swoje, kiedy zaczęliśmy się upominać i mówić tak, że no Polacy są takim samym krajem, Polska jest takim samym krajem członkowskim, jak pozostałe kraje Unii Europejskiej. No, najpierw się dziwiono, a potem się zorientowano, że nagle oto stracono państwo, które wierno poddańcze zgadzało się na narzucanie wszystkiego tego, co dla innych było korzystne naszym kosztem. No i ja dzisiaj słyszę, że to jest nie proeuropejskie, czy to nie jest probrukselskie. No ja się z nikim nie umawiałam, że będę bronić interesów Brukseli, tylko się umawiałam, że będę bronić interesów Polski w Brukseli. I to robię, za to mi płaci, za to mi Polacy płacą.
Drodzy Państwo, gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest prezes Rady Ministrów, pani premier Beata Szydło. Już za chwilę zaprosimy Państwa do telefonicznego kontaktu z nami i współtworzenia tego dzisiejszego spotkania. Dlatego chciałbym Państwu podać numery telefonów do naszego studia w Warszawie. 536 602 300. To pierwszy numer telefonu. Powtórzę go. 536 602 300. Drugi numer telefonu. 536 602 400. 536 602 400. Pani premier, kolejną batalię, którą z Polską w sporze w dalszym ciągu prowadzi Unia Europejska, to Puszcza Białowieska i ogromny atak medialny, także środowisk zielonych, ale także struktur Unii Europejskiej na wielkiego znawcę, jakim jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska.
Pan minister miał doskonałe wystąpienia przed Trybunałem Sprawiedliwości. Przekazał polskie argumenty. I no, komisja i Trybunał w ogóle nie mieli żadnych argumentów kontrujących, bo racja jest po polskiej stronie. Pan minister jasno to wyłuszczył, pokazał ekspertyzy, pokazał przygotowane analizy, badania. Zresztą był w te prace ministerstwa, wspiera również Rada Leśnictwa, która złożona jest z najwybitniejszych profesorów specjalizujących się w sprawach właśnie dotyczących lasów, z którą ja powołałam w kancelarii premiera. I zostało udowodnione i pokazane, że Puszcza Białowieska nie tylko, że nic złego się nie dzieje tam, ale że jest wręcz po prostu jest ratowana i te działania, które są prowadzone, mają na celu uratowanie Puszczy Białowieskiej. Ja odczytuję te działania przeciwko Polsce związane z Puszczą Białowieską jako oczywiście jeden z tych elementów walki z polskim państwem, które nie wpisuje się w ten model państwa odchodzącego właśnie od wartości, hołdującego tym lewicowym zasadom, budującego jakieś takie właśnie różnego rodzaju struktury, schematy, które mają być wygodne dla elit, dla różnych grup i lobby interesów europejskich, a kompletnie też no, negującego wszystko to, co jest w gestii państwa narodowego, suwerennego. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej lojalnym. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, który chce działać zgodnie z traktatami i to robimy. Tyle tylko, że niestety ja czasami mogę wskazać też wiele przykładów, kiedy nie do końca te traktaty są przestrzegane przez te elity brukselskie właśnie, jak chociażby wybór przewodniczącego Rady Europejskiej wbrew państwu delegującemu, wbrew państwu narodowemu został wybrany polityk. Ja podniosłam wówczas tę kwestię, domagając się tego, że Polska ma prawo powiedzieć, czy kandydat na przewodniczącego jest przez polski rząd akceptowany, czy nie. Wówczas mi powiedziano, że to jest oczywiście decyzja Rady Europejskiej. Polskie stanowisko nie zostało uszanowane. No, okazało się, że ja mam rację, bo dzisiaj po zachowaniu przewodniczącego Rady Europejskiej, atakach na Polskę, jego szkalowaniu Polski, no ja jestem uspokojona, że to racja była po mojej stronie, ale sam mój spokój nie wystarczy, bo ja bym sobie życzyła, żeby Rada Europejska wreszcie uporządkowała zasady wyboru ludzi, którzy pełnią różne ważne funkcje w Unii Europejskiej, bo po prostu w tej chwili to tak się nie dzieje. Chcę pokazać poprzez to, że nie ma często zasad, nie ma reguł, tylko po prostu działa się na zasadzie różnego rodzaju układów interesu, lobby, grup wpływów i Puszcza Białowieska jest tego doskonałym przykładem, no bo gdzieś komuś nie pasował ten element i trzeba było Polskę ukarać. Będzie w przyszłym tygodniu kolejna rozprawa. My oczywiście wypełniamy wszystkie postanowienia Trybunału. Pan minister w tej chwili odpisał, ustosunkowaliśmy się do zaleceń. Stosujemy się do tych zaleceń, zresztą dokładnie tak samo, jak robiliśmy to w przypadku naszej korespondencji, wyjaśniania z Komisją Wenecką czy z Komisją Europejską. Polska jest państwem, które lojalnie wywiązuje się z tych zobowiązań, przestrzega traktatów, przestrzega prawa. No i jesteśmy oczywiście otwarci na dialog, ale żeby dialog prowadzić, no to druga strona również musi chcieć to robić.
Pani premier, bardzo wiele wątków na pewno zostanie podniesionych także przez widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Za chwilę odbierzemy telefony. Przed nami jeszcze druga część naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Maryja, ale trzeba zadać pytanie, które dzisiejszego wieczoru, myślę, nurtuje serca Polaków wielu. Bez względu na wszystko najważniejsza jest Polska. Wiemy także, że jutro zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i powracający niczym temat jak bumerang to oczywiście restrukturyzacja, rekonstrukcja rządu. Czy ta rekonstrukcja rządu pani premier nastąpi? Czy pani premier będzie w dalszym ciągu premierem? I jeszcze jedno pytanie. Czy nie za długo trzyma się społeczeństwo w tej ogromnej niepewności, bo ta medialna batalia podsycana przez różnego rodzaju środowiska polityczne dotycząca rekonstrukcji rządu już trwa ładnych kilkanaście tygodni.
Oczywiście zmiany w rządzie są czymś naturalnym i one się dzieją, działy się też do tej pory i w tym rządzie, którym ja kieruję i tych zmian było może nie tak dużo, ale też jeżeli wszystko dobrze funkcjonowało, to ja nie widziałam powodu, żeby te zmiany wprowadzać. Oczywiście pewne korekty zawsze. Natomiast połowa kadencji to jest oczywiście taki dobry okres na podsumowanie, na spojrzenie to na to, co się udało, co jest jeszcze do zrobienia, czy w związku z tym trzeba coś przemodelować. Zgadzam się z tym, że za długo o tym dyskutujemy. Ja sama powiedziałam, że rekonstrukcję się robi, a nie o niej opowiada. Też sama zapowiedziałam te zmiany i takie propozycje na pewno nie tylko, że przygotowałam, ale też jestem, je przedstawiłam. Więc myślę, że faktycznie ten okres był zbyt długi, trzeba to powiedzieć i chciałabym, żeby już się zakończył. Natomiast ja wierzę w mądrość pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wierzę w jego doświadczenie polityczne, w jego mądrość polityczną i myślę, że najważniejsze jest to, co napisałam w tym twecie, że najważniejsza jest Polska i musimy zbudować tak zespół, musimy tak zbudować drużynę, żeby ona była w stanie wygrać drugą połowę meczu, bo my dopiero rozegraliśmy pierwszą, a przed nami jeszcze druga połowa meczu, więc musi być zespół zgrany. To nie liczą się kariery indywidualne, nie liczą się indywidualne ambicje, natomiast liczy się zespół. Przynajmniej ja tak rozumiem i zawsze tak rozumiałam. Zawsze pracowałam z zespołem, z ludźmi, którzy chcieli być w tym zespole. Więc w tej chwili wszystko oczywiście musi odbyć się zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, bo tam jest opisane dokładnie, że to komitet polityczny musi się wypowiedzieć na ważne tematy również i personalne, ale tak jak powiedziałam wcześniej, wierzę w mądrość naszego lidera, w lidera całej Zjednoczonej Prawicy i myślę, że te decyzje zapadną w najbliższym czasie.
No właśnie, komitet polityczny, pani premier, odbędzie się jutro, czyli to jutro te decyzje
tak,
zapadną?
Tak, jutro jest planowane. No, trudno mi powiedzieć, bo to będzie pewnie dyskusja, będzie pewnie na ten temat rozmowa, ale mam takie poczucie i wrażenie, że wszyscy chcieliby, żeby już te kwestie zakończyć, bo faktycznie kolejne tygodnie uciekają. Ja sama wielokrotnie zwracałam uwagę, żebyśmy ten temat już zamknęli, bo no to szkodzi po prostu Polsce, państwu, jak tak długo nie są podejmowane decyzje, ale myślę, że to już lada chwila.
Gościem rozmów niedokończonych w telewizji Trwam i w Radiu Maryja jest pani premier Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. My przyjmujemy od państwa telefony. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Słucham.
To my słuchamy. Kogo witamy? Skąd telefon?
Marianna.
Witam pani Marianno. Bardzo proszę rozpocząć wypowiedź.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i panią premier. Bo mogę podziękować pani premier i rządowi za ich ciężką pracę dla Polaków i Polski. Obecnie mamy rząd, na jaki czekali obywatele naszej ojczyzny. Chcę zaznaczyć, że jeszcze nie było rządu, a Platforma i PSL ogłosiła, że będzie totalną opozycją. To znaczy, będzie dążyć do zniszczenia tego rządu, co dobre dla Polski. Opozycja nie może się pogodzić, że Polacy wybrali takich ludzi, co uratują naszą ojczyznę. Obecna opozycja rządziła przez 8 lat i sprzedawała polski majątek za symboliczną złotówkę. Polacy, zobaczcie, że w opozycji są ci sami ludzie, co w PRL pracowali dla Moskwy, a obecnie idą do Unii Europejskiej, żeby karać Polaków, bo nie kradną, jak oni to robili przez lata rządzenia Platformy i PSL. Apeluję do wszystkich, co się czują Polakami, aby jutro stanęli pod Sejmem w obronie pani premier Beaty Szydło, bo prowadzi Polskę w dobrym kierunku. Totalna opozycja niech sobie kupi okulary, żeby zobaczyć, co już jest zrobione dla Polski przez 2 lata.
Bardzo dziękujemy pani Marianno. Pani premier.
Pani premier, moment.
Pani Marianno, dajmy szansę innym. Także to już dosyć długa wypowiedź. Bardzo gorąco panią pozdrawiam. Ale wszystkiego dobrego życzę. Pani premier, bardzo proszę.
Życzę pani premier życzenia jeszcze. Dużo zdrowia, wytrwałości, starowych nerwów i opieki Bożej na każdy dzień.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy bardzo. To są bardzo miłe słowa i dziękuję pani Mariannie za nie w imieniu całego rządu, bo to jest ciężka praca całego rządu, ale nie tylko rządu, bo to jest praca moich koleżanek i kolegów w klubie parlamentarnym, to jest praca ciężka moich koleżanek i kolegów w partii, w różnych miejscach w całej Polsce. I to jest właśnie ta drużyna, biało-czerwona drużyna tych wszystkich, którzy nas wspierają w ciężkich też i chwilach. No i oczywiście nasz lider Jarosław Kaczyński, który potrafił to tak skonstruować i przeprowadzić, że dzisiaj możemy powiedzieć, że w Polsce rzeczywiście jest rząd, który broni interesu Polski i przede wszystkim broni interesu Polaków. I o Polakach myślimy. My jesteśmy rządem dla Polaków. Dla was jesteśmy, proszę państwa, bo to wy nas na tę służbę wysłaliście i to dzięki wam powstał program, który w tej chwili realizujemy. Także dziękuję za te słowa i mam nadzieję, że jutro w Sejmie damy radę i opozycja totalna rządu nie odwoła.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo? Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Witam serdecznie, Helena z województwa łódzkiego. Cieszę się bardzo, że udało mi się dzisiaj do państwa zadzwonić i że mam taką bezpośrednią okazję podziękowania pani premier, całemu rządowi, panu Kaczyńskiemu za to, co robią dla nas i dla naszego kraju. Ja osobiście uważam, że to świetna robota, że wprowadzają bardzo dobre zmiany, których Polska w tej chwili potrzebuje. Szczególnie, że jest taka skomplikowana sytuacja w Unii Europejskiej. Także bardzo dobrze działają. Na pewno jest trudno, ale nie można się zrażać. Pełne słowa uznania dla pani premier, dla rządu, za wytrwałość, no za to, że są wierni tym swoim ideałom i że walczą o nasze sprawy. Wydaje mi się, że tymi wnioskami opozycji to nie ma się to przejmować, bo to tylko ich kompromituje i ośmiesza, a po prostu robić swoje. My Polacy ufamy pani premier, panu Kaczyńskiemu, rządowi i czekamy na dalsze dobre zmiany. Dalej tak trzymać. I na zakończenie chciałam powiedzieć, że wszystkiego najlepszego dla dobrej zmiany. Bo tego potrzebujemy.
Dziękuję. Przekażemy całej dobrej zmianie. Tak. Ale proszę państwa, to wy jesteście dobrą zmianą, dlatego że to wy nas wybraliście. Gdyby nie ogromne poparcie, gdyby nie ogromna praca w kampanii wyborczej, a mogę coś na ten temat powiedzieć, bo uczestniczyłam w obydwu zwycięskich kampaniach wyborczych. Kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, wówczas kandydata Andrzeja Dudy, prowadziłam osobiście, a potem bardzo czynnie uczestniczyłam też w drugiej naszej kampanii. I my byśmy, proszę państwa, nie wygrali, gdybyśmy nie mieli takiego wsparcia z waszej strony. To jest nasz wspólny sukces. I tak jak powiedziałam, no, politycy są tylko i wyłącznie tym narzędziem, które przez wyborców, obywateli, przez suwerena jest wykorzystywane i używane do tego, by realizować dobre interesy państwa, by dbać o Polskę, tak my to rozumiemy, by dbać o Polaków, by widzieć ten sens w realizacji tych zadań politycznych, a tym sensem jest właśnie Polska. Dlatego ja napisałam, że bez względu na wszystko, czy nas atakują w Europie, czy nas nie atakują, czy opozycja jest przeciw, czy nie, czy jest mniej lub bardziej zaradna, czy prowadzi do mniej lub mniejszej czy większej destabilizacji, to trzeba myśleć o Polsce, bo ona jest rzeczywiście najważniejsze, a państwa, które zatraciły tą swoją wiarę w swoje państwo, w swoją ojczyznę, w swój naród, no dzisiaj są takimi państwami, które praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć koncentrują się tylko i wyłącznie na konsumpcji, na realizacji jakichś doczesnych i bieżących spraw, a najważniejsze jest to, byśmy myśleli o przyszłych pokoleniach, o naszych dzieciach, których mam nadzieję będzie też w Polsce coraz więcej, bo niestety to jest duży problem, że Polska ma bardzo niski przyrost demograficzny, naturalny, ale no, program 500+ robi swoje, więc mamy nadzieję, że jeżeli jeszcze będą mieszkania i ten program został już też przecież uruchomiony i minister Adamczyk tutaj bardzo dzielnie pracuje, ale i też BGK z prezesem Barszczem też realizuje ten projekt, więc myślę, że tu dużo dobrego się stanie też.
Dziękujemy serdecznie. Pani Helenie, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Maria ze Śląska.
Bardzo proszę, Pani Mario.
Chciałam Pani Premier powiedzieć, żeby została i żeby dziś powiedziała, że zostaje. Bo już mi łzy idą. Ma zostać, bo my już cały czas tutaj w domu no czekamy, żeby Pani Premier została na stałe te 4 lata jeszcze. Te 2 lata później następne. Że ma Pani nam powiedzieć, że Pani zostaje. I jeszcze druga rzecz. Ci emerytury, którzy poszli w 2016 na emeryturę, czy oni dostaną ten węgiel, to co dostawają te 10 tysięcy?
Tak, Pani Mario, dziękujemy. Można się rozłączyć, przejść na odbiór. Bardzo proszę,
zaraz
Pani Premier.
Zaraz powiem o deputacie, bo to bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa. Udało się nam rozwiązać bardzo ważny problem. Natomiast Pani Mario, ja mogę powiedzieć tak, że ważne jest to, żeby u władzy byli ludzie, którzy realizują program dla Polski, dla Polaków, program Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany, żeby to wszystko, co rozpoczęliśmy, było realizowane. Czy to będzie robił ten czy inny człowiek, to jest mniej istotne. Natomiast ważne jest to, by robili to ludzie, którzy rzeczywiście mają pełne przekonanie do tego i pełną wiarę w tym, pokładają, że to dobro polskie jest najistotniejsze i najważniejsze. Myślą o Polakach. I ja na pewno będę zawsze realizować ten projekt i ten program i to wszystko, co się wobec Państwa do czego się zobowiązałam. Ja przecież też jestem posłem, jestem parlamentarzystą, działam już w parlamencie, jestem od 12 lat i zawsze tak rozumiałam mój mandat poselski, że powinnam realizować go z wolą moich wyborców i staram się to oczywiście czynić. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze jest to, byśmy wszyscy Polacy zrozumieli, że są w tej chwili, mamy historyczną chwilę. Mamy taki moment w historii Polski, który może zaważyć na losach naszego państwa, naszej ojczyzny na kolejne dziesiątki lat i musimy go wykorzystać. Wykorzystać go w zgodzie, wspólnie, razem i nawet jeżeli czasami są gdzieś jakieś nieporozumienia, czy jakieś zdarzają się przecież konflikty, co jest rzeczą naturalną. W rodzinie się ludzie kłócą przecież, prawda? Więc, ale trzeba się godzić, trzeba iść do przodu razem, bo to jest moment przełomowy. Natomiast jeżeli chodzi o deputat, ważna sprawa, udało się go rozwiązać, to jest dzięki Krzysztofowi Tchórzewskiemu i panu ministrowi energii i Grzegorzowi Tobiszowskiemu, który ze Śląska pochodzi, osobiście się w to zaangażował bardzo i przede wszystkim odpowiada za bardzo udaną reformę górnictwa. Razem z Krzysztofem Tchórzewskim, Grzegorz Tobiszowski dokonali czegoś, czego nikt mówił, że się nie da, że polskie kopalnie trzeba zamykać, a my dzisiaj możemy się poszczycić tym, że polskie górnictwo ma dobre perspektywy, będzie się rozwijało się i je uratowaliśmy. Więc też było ważne, żeby ten deputat można było tym górnikom emerytom wypłacić. Wiem, że jest problem tych, którzy odeszli do emerytury w 2016 roku. Myślimy, co z tym zrobić. Staramy się, żeby tutaj jakieś rozwiązanie również zostało znalezione, ale sądzę, że pewnie nam się to uda. No oczywiście te wszystkie kwestie finansowe nie byłyby możliwe do realizacji, gdyby nie minister finansów, premier Mateusz Morawiecki, który świetnie to wszystko prowadzi. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, że historycznie wspaniałe rezultaty finansów, budżetu.
Bo na wszystkie reformy miało zabraknąć pieniędzy, pani premier.
Pamiętam, kiedy w czasie mojego exposé w 2015 roku powiedziałam, że w ciągu 100 dni wprowadzimy kilka ważnych reform, przygotujemy projekty ustaw, między innymi 500+, i potem była debata budżetowa. Ówczesny minister Paweł Szałamacha na debacie budżetowej powiedział, że mamy pieniądze na 500+ i budżet będzie w dobrej kondycji. Wówczas oczywiście opozycja, posłowie Platformy mówili, że to niemożliwe. Paweł Szałamacha założył się wówczas z tym, z posłem opozycji, że racja jest po jego stronie, wygrał, nie wiem, czy się doczekał wygranej, ale racja była po jego stronie, bo trzeba powiedzieć, że wówczas już my przystąpiliśmy do rządzenia, mając nie tylko program, ale myśmy mieli już projekty ustaw przygotowane, nie wszystkich oczywiście, bo 500+, pani minister Rafalska musiała napisać w ciągu tego bardzo krótkiego czasu i wprowadzić w życie w ciągu 100 dni, ale niektóre założenia projektów były. Jeżeli chodzi o lukę podatkową, ściągalność VAT-u, no to pracował nad tym minister Kowalczyk, pracował nad tym właśnie Paweł Szałamacha, jeszcze nie będący ministrem, ponieważ myśmy wszyscy byli jako posłowie opozycji w Komisji Finansów i tam były przygotowywane te projekty. No i ogromna zasługa Mariana Banasia, pana ministra Mariana Banasia, który jeszcze w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w 2005 roku zaczął wprowadzać reformy właśnie dotyczące skarbówki, ściągalności podatków, uszczelnienia. No potem były przyspieszone wybory i rząd Platformy odszedł już od tych reform. Gdyby to przeprowadzili, to polski budżet dzisiaj wyglądałby zupełnie inaczej, ponieważ to, co nam się udało zrobić w ciągu tych 2 lat, dzięki właśnie wielkiej pracy Mateusza Morawieckiego, Pawła Szałamachy, ministra Mariana Banasia, tych wszystkich ministrów, którzy pracują ciężko w Ministerstwie Finansów, przecież Wiesław Jańczyk i Leszek Skiba, w tej chwili doszedł do tego zespołu Paweł Gruza, no to ta sytuacja w ciągu tych 2 lat, te wyniki mogły przyjść wcześniej, ale Platforma z PSL-em, nie tylko, że im na tym nie zależało, to ja czasami odnoszę wrażenie, że wręcz chciano, żeby takich reform nie wprowadzać, no bo wtedy można było przymykać oko na różne afery, interesy i tak dalej. No. Dzisiaj można taką z tej perspektywy, z tego mojego doświadczenia 2-letniego, mogę taką tezę wysnuć.
Odbierzmy kolejny telefon, trwają rozmowy niedokończone. Gościem naszego spotkania jest pani premier Beata Szydło, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Moje imię Tomasz Jabłoński i nazwisko i jestem z Warszawy. Mam pytanko do pani premier. Jeżeli przepracowałem w PRL-u 42 lata, składkowe mam 40, poszedłem na emeryturę w 60 latach, bo miałem warunki szczegółowe. Czy ja będę wyliczony na przyszły rok, kończę 65 lat po nowemu, czy będę miał jakieś korzyści, czy w ogóle?
No, pan zadał bardzo szczegółowe pytanie. Myślę, że to jest pytanie do prezesa ZUS-u, a na pewno do minister Rafalskiej. Więc jeżeli pan pozwoli, to oczywiście tak to byśmy musieli przeprowadzić, że takie szczegółowe pytanie wymaga też dobrej, szczegółowej odpowiedzi.
A z tego, co pamiętam, pani premier, to panie Tomaszu, gościem Telewizji Trwam i Radia Maryja 14 grudnia jest pani profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u, więc na pewno będzie okazja, aby to pytanie skierować pod ten adres.
Chociaż też pani prezes poprosi pana o skierowanie gdzieś informacji, pewnie jakichś dokumentów, bo to wszystko zawsze wymaga po prostu analizy dokumentów, które są potrzebne.
Pani premier, czy Polska jest krajem bezpiecznym? Patrzę także to wszystko, co się dzieje w obszarze funkcjonowania Ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo potężne działania, reformy zostały podjęte między innymi przez pana ministra Antoniego Macierewicza.
Polska jest krajem bezpiecznym. Polska jest krajem, w którym rzeczywiście możemy powiedzieć tak, że jest to bezpieczeństwo codzienne, na co dzień. Dzieci mogą spokojnie pójść do szkoły, rodzice mogą być o nie spokojni. Oczywiście jak zawsze i wszędzie zdarzają się różnego rodzaju incydenty, ale Polska nie ma takich zagrożeń jak na przykład inne państwa Unii Europejskiej. Co nie oznacza, że oczywiście my możemy dzisiaj powiedzieć, no w związku z tym już nie zajmujemy się zupełnie tym tematem, wręcz odwrotnie. Musimy cały czas dbać i monitorować, ponieważ tych zagrożeń różnego rodzaju jest bardzo dużo i coraz więcej. I to robimy. I to jest to bezpieczeństwo codzienne, a więc przeprowadziliśmy też przecież modernizację służb mundurowych. Staramy się modernizować i doposażać policję. Zwiększamy wynagrodzenia dla policji. Staramy się, żeby było coraz więcej funkcjonariuszy w państwa otoczeniu, więc przywracamy też zlikwidowane przez Platformę i przez PSL posterunki w małych miejscowościach, tak jak przywracamy również pocztę w tych małych miejscowościach, gdzie ona została zlikwidowana. Natomiast oczywiście to jest to bezpieczeństwo w takim szerszym wymiarze. realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez pana ministra Antoniego Macierewicza. Ogromna praca. Oczywiście pan minister jest chyba najczęściej atakowanym ministrem w moim rządzie, no bo też i robi największe i potrzebne zmiany, konieczne zmiany i walczy z różnego rodzaju uwikłaniami, układami, które przez wiele, wiele lat w wojsku też i w armii tkwiły. To są ogromne zmiany dotyczące samego systemu zarządzania, systemu obrony, no ale też i doposażenia, i wyposażenia, i to, że chcemy, ażeby też zakłady zbrojeniowe były tym kołem zamachowym polskiej gospodarki. No ogromny sukces to jest szczyt NATO w Warszawie, gdzie zapadły konkretne decyzje, dzisiaj już realizowane, i to, że mamy w Polsce wojska NATO. Jesteśmy w związku z tym wzmocniona flanka wschodnia. Możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, ale chcę powiedzieć to, od czego zaczęłam ten wywód, to nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, wręcz odwrotnie. I te plany rozwoju i modernizacji armii, które pan minister Antoni Macierewicz, łącznie z obroną terytorialną, która pięknie się rozwija, będą oczywiście kontynuowane. Tu też trzeba podkreślić zasługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana ministra Waszczykowskiego, który przy pracach związanych z przygotowaniem szczytu NATO miał ogromną rolę. Podobnie zresztą jak to, że Polska dzisiaj jest członkiem niestałym Rady Bezpieczeństwa, to jest ogromna jego zasługa i praca. No oczywiście tutaj też ogromna rola pana prezydenta, który i szczyt NATO, i Rada Bezpieczeństwa, no to jest miesiące podróży zagranicznych, dyplomacja, przekonywanie. No i mamy sukces w postaci szczytu NATO i teraz jesteśmy od stycznia, Polska będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa przez 2 lata, a to będzie nam umożliwiało załatwienie na arenie międzynarodowej w ONZ-cie bardzo wielu ważnych spraw.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Panią Magdalenę z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Magdo.
Pani premier, ja tu jestem pełna podziwu całych starań tego rządu. Jednak jako matka też jestem zaniepokojona ustawą, która ma wejść, o pielęgniarce i higienistce szkolnej, która bardzo ogranicza władzę rodzicielską, wręcz pomija zgodę rodzicielską na wiele zabiegów i zmusza też rodziców do poddania się tym, że tak powiem, wytycznym lekarza, bo tam jest, że higienistka będzie miała władzę donosić na rodziców, że na przykład nie stosują się do zaleceń lekarza, że na przykład chcą leczyć naturalnymi sposobami, a nie na przykład antybiotykami. To chciałabym, żeby pani się wypowiedziała w tej kwestii, bo wiem też, że państwo elbanowscy próbowali się z panią skontaktować ze swojej fundacji Rzecznika Praw Rodzicielskich i też tam nie było żadnej odpowiedzi. Ja jestem bardzo jako matka zaniepokojona tym. I druga sprawa, ustawa POS, która weszła w życie, która też tak jakby sprawuje, tam jest zapis, że sprawuje kontrolę nad świadczeniobiorcą, czyli nad pacjentami. I oprócz tego jest tam zapis o przekazywaniu danych i to też jest trochę niepokojące ze względu na niezgodność z konstytucją i na to, że takie dane będą bez naszej wiedzy udostępniane osobom, którą nie chcielibyśmy udostępniać, jak na przykład firmy farmaceutyczne. Dlaczego mimo wielu protestów i pism wysyłanych no rząd na ten temat milczy i ta ustawa weszła, tak? Dziękuję bardzo.
Pani Magdo, dziękujemy bardzo. Głos zatroskanej matki, tak. Pani premier.
Jeżeli chodzi o drugą sprawę, to proszę być spokojnym, bo zapisy w ustawie gwarantują absolutnie zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych. Zresztą gwarantują to również inne przepisy obowiązujące w Polsce. Ustawa o ochronie danych osobowych też jasno określa. Zresztą ona będzie również zmieniona ze względu na to, że się przepisy unijne zmieniły, ale tu jest pełna gwarancja danych. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to przekażę pani uwagi pani minister Zalewskiej, panu ministrowi Radziwiłłowi, ale myślę, że też może być pani spokojna, że zapisy ustawy są bezpieczne i dla rodziców, i dla dzieci, ale oczywiście te uwagi przekażę i też pochylę się nad tym i wtedy, jeżeli pani zastrzeżenia są rzeczywiście, się potwierdzą, to oczywiście będziemy pracować nad zmianą tych zapisów.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Marian Zawiercia.
Bardzo proszę, pani Marianie.
Panie prezydencie, panie prezesie Kaczyński, nie dokonujcie zmiany na stanowisko premiera. Pani premier Beata Szydło jest wszechstronnym politykiem, może nie zbyt głębokim, ale tak szerokim. Ja panią premier nazwałem już kiedyś Emilią Plater z Małopolski, ale nie zbrojną, tylko polityczną. To jest pierwsze moje wezwanie. Zgadzam się z pierwszą tą rozmówczynią, która wezwała Polaków, ażeby jutro stawili się przed Sejmem i bronili panią premier. Pani premier, ja jestem za panią i ludzie są za panią. A dodatkowa moja prośba, jakby pani premier uczuliła pana wicepremiera od gospodarki, od finansów, ażeby zainteresował się fabryką lokomotyw w Chrzanowie.
Pani Marianie,
żeby ją znowu doprowadzić do szczytów jej działalności.
Bardzo dziękujemy. Pani Marianie, szczęść Boże, pani premier.
Szczęść Boże, dziękujemy za głos i proszę być spokojnym. Ja myślę, że my jutro sobie z totalną opozycją poradzimy i ten wniosek zostanie odrzucony. Mam nadzieję, że tak się stanie, ale sądzę, że tu możemy być spokojni. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że to głównie tego typu wnioski niepotrzebne zupełnie tylko i wyłącznie destabilizują funkcjonowanie państwa. Natomiast może dwa zdania na temat Chrzanowa. To jest mój okręg wyborczy, więc bardzo się cieszę za te słowa również. Rzeczywiście fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie jest wspaniałą historią. Tam w tej fabryce wyprodukowano w latach 20. pierwszą wspaniałą Lux Torpedę. I wiem, że jest w tej chwili, trwają prace analityczne nad uratowaniem tej fabryki. Pojawił się całkiem niedawno zupełnie też pomysł, żeby zagospodarować ten teren. To będzie trudne, ponieważ niestety nasi poprzednicy zniszczyli zupełnie tę fabrykę. Szkoda, bo z wielkimi tradycjami, ale myślimy nad tym, co zrobić, żeby ją uratować i żeby Fablok Chrzanów, ta nazwa cały czas funkcjonowała w polskiej gospodarce.
I odbierzemy w tej części naszego spotkania jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam panią premier i czcigodnego ojca.
Jak pan ma imię? Skąd telefon?
Dariusz z Warszawy.
Bardzo proszę, panie Dariuszu.
Szanowni Państwo, pani premier, no jednak niepokojące są te zapowiedzi dotyczące zmiany rządu, zmiany premiera. Pani uosabia ten kurs polityczny, który od 2 lat jest prowadzony w Polsce, to jest kurs propolski, prokatolicki i to jest niepokojąca zapowiedź, że może być ktoś inny premierem. Na panią liczą naprawdę setki tysięcy Polaków, którzy widzą w pani działaniach wsparcie dla rodziny i odczuwają, nie tylko widzą, ale i odczuwają wsparcie dla rodziny. wsparcie dla polskiej gospodarki, wsparcie dla obrony Polski przed różnymi atakami, więc ten głos, te zapowiedzi, które się pojawiają w środowiskach Prawa i Sprawiedliwości, no rzeczywiście niepokoją, tym bardziej jest to zrozumiałe zaniepokojenie naprawdę wielu, wielu osób, które w mediach społecznościowych piszą o tym, że ta zmiana może być niebezpieczna. No i w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ewentualną zmianę uzasadni? No przecież to była umowa między Prawem i Sprawiedliwością, a wyborcami, że pani będzie premierem i pani będzie prowadziła sprawy polskie i między innymi to na panią jako premiera głosowało tylu Polaków. Właśnie dostrzegało w pani tę troskę o Polskę i troskę o każdego zwykłego obywatela. No i ta zapowiedź została w jakiś sposób zrealizowana i teraz ta zmiana kursu no jest, może być niebezpieczna dla państwa, no i dla nas obywateli także.
Bardzo dziękujemy pani Dariuszu, pani premier, dziękuję. Bardzo proszę.
Proszę państwa, ja myślę, że mogę powiedzieć w ten sposób, że odpowiedzialnością polityczną polityków obozu rządzącego jest wygrać kolejne wybory. Jeżeli po analizie okazuje się, że pewne zmiany muszą być wprowadzone, to po prostu trzeba je zrobić. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie chodzi o ambicje i osobiste kariery kogokolwiek z nas. Ja również taką odpowiedzialność polityczną biorę, ponieważ jestem wiceprezesem partii, a liderem naszej partii, główną osobą, która odpowiada za to wszystko i też jest konstruktorem tego zwycięskiego obozu, jest pan premier Jarosław Kaczyński. Więc myślę i jeszcze raz podkreślę, że wierzę w jego doświadczenie i mądrość. Natomiast mogę państwu powiedzieć tak, że w naszej grupie, w naszym obozie politycznym wszyscy politycy, wszyscy moi koledzy, moje koleżanki i koledzy kierujemy się dobrem Polski i staramy się wprowadzać program, który ma właśnie tworzyć Polskę bezpieczną, Polskę rozwijającą się, Polskę będącą właśnie tą oazą bezpieczeństwa dla rodzin. Dla mnie oczywiście szczególnie jest ta kwestia rodzin, zasad, wartości niezwykle ważna i staram się tak w swoim życiu postępować, żeby to realizować. Natomiast dzisiaj musimy sobie zdać jasne sprawę z tego, że wokół Polski różnego rodzaju siły, grupy wpływów chcą to rozbić, ale też i wewnętrznie. I też wewnętrznie. I mądrość polityczna musi polegać na tym, żebyśmy umieli te zagrożenia po prostu niwelować i realizować to, do czego się zobowiązaliśmy wobec Polaków, a myśmy powiedzieli Polakom, że w ciągu tych 4 lat tej kadencji przeprowadzimy reformy, które mają zmienić Polskę, ale potrzebujemy kolejnych 4 lat co najmniej, żeby te reformy się ugruntowały. Powiedziałam we wcześniejszej swojej wypowiedzi, że to jest moment szczególny, moment przełomowy i zdajemy sobie z tego sprawę, ale też na pewno ważne jest to, by nie zawieść wyborców, no bo to państwo ostatecznie później albo nam prolongujecie ten mandat na kolejną kadencję, albo powiecie, że was zawiedliśmy i będziemy musieli odejść, więc wszyscy musimy starać się, żeby tego zaufania nie zawieść, a ja zawsze mówię tak, że pokora i praca, lojalność i uczciwość opłacają się i w końcu przynoszą dobre owoce.
Pani premier, bardzo dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania. Spotkamy się jeszcze w Radiu Maryja o godzinie 21:30. Państwu także bardzo gorąco dziękuję za współtworzenie Rozmów Niedokończonych. Gościem Rozmów Niedokończonych była pani premier Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. Bóg zapłać, pani premier.
Dziękuję państwu, życzę dobrego wieczoru, dobrego dnia. I dziękuję państwu za wszystko, co dla nas robicie, za nasze wsparcie, a co razem robimy dla Polski. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.